Dzień dobry w nowym odcinku. Przepraszam za brak odcinka tydzień temu, ale straciłam głos. Nie wierzyłam, że mnie to spotka, bo byłam chora tak, wiecie, tak, no i tylko troszkę. A w poniedziałek się obudziłam z jakimś w ogóle straszliwym problemem, że nie mogłam w ogóle wydobyć z siebie głosu. I co jakiś czas pewnie będę musiała robić cięcia, żeby się wykaszleć porządnie. Ale dziś już trochę zachrypiały głos mam. Mam również nadzieję, że jednak nie słuchacie tego odcinka o 5.20, bo to miał być na początku taki żart, że to jest godzina, która łączy wszystkich rodziców, bo to godzina nocnego karmienia. I pamiętam, jaka ja się czułam samotna wstając w nocy, najpierw w ciąży, bo nie mogłam spać przez zgagę, albo w kółko chodziłam siku, a później wstając w nocy na te karmienie i wyglądałam przez okno na ulicę, tak się wiecie, starając uśpić małą Helenę, i te ulice były puste i nigdzie się nie paliło światło, wszyscy sąsiedzi spali spokojnie i było totalnie jasno, też mimo faktu, że była druga w nocy, no bo trwało islandzkie lato, kiedy słońce praktycznie wcale w pełni nie zachodzi, więc mam nadzieję, że słuchacie tego o 12 albo o 16, albo w łóżku leżąc sobie po całym dniu już umyci i w świeżej pościeli. Boże, już chyba nie ma nic przyjemniejszego niż sobie się czystym położyć w czystej pościeli. I że los jest dla waszego wypoczynku łaskawy. Pod moim biurkiem, na którym nagrywam, znajduje się pies Ryszard. Ryszard je swoje Kongo, więc jeżeli będziecie słyszeć mlaskanie, to jest to mlaskanie z zadowoleniem. No ale o czym dzisiaj będzie podcast? Dziś będzie odcinek, o którym już trochę gadałam na podcaście w październiku. Dla niewtajemniczonych to było takie spotkanie, na którym prowadziłam dwa podcasty na żywo. Jeden absolutnie ekskluzywny odcinek Idiotek, który o takiej związkowej jesieni, który nie został nigdy nagrany i trafił tylko do uszu osób, które wybrały się na to wydarzenie i już nigdy nie będzie opcji posłuchania go. Oraz drugi, zupełnie inny od tego, który będzie dziś, bo nie uda mi się go przecież powtórzyć, bo to była improwizacja. A będzie to odcinek o tym, że istnieją takie, wiecie, takie kroki milowe u dzieci. Jakiś pierwszy kroczek, pierwszy siad, pierwsze słowo, jakieś pierwsza przespana w pełni noc i tak dalej. I nikt nie myśli o tym, że w byciu matką też są takie kroki milowe. I bardzo mi się spodobał ten koncept, gdzieś tam zaczerpnięty z posta na Instagramie. I postanowiłam nagrać ten odcinek. I oczywiście każda matka będzie miała swój własny, swoją tam własną listę kroków milowych, ale opowiem wam o tych, które są chyba najbardziej typowe i łączą, tak mi się wydaje, większość mam. No oczywiście się zaczyna od porodu, o którym opowieść pominę, bo już chyba o nim opowiadałam, ale co ciekawe, pamiętam już z niego coraz mniej. Ale zacznę od powrotu do domu, bo ten pierwszy krok milowy każdej matki to jest pierwsza noc, kiedy dziecko już jest na świecie. I pamiętam w ogóle to fizycznie, takie mega dziwne uczucie, nieporównywalne z niczym i absolutnie takie abstrakcyjne, że środek ciężkości, do którego przyzwyczaiłam się na 9 miesięcy, się zmienił. No bo to 3-kilowe coś, co nosiłam w brzuchu, wyszło z tego brzucha i ta kangurza torba się opróżniła. I to uczucie tej dziwnej pustki w brzuchu i to, że ten brzuch nagle zmalał, to jest mega dziwne. O Jezu, jakie to jest dziwne uczucie. Dotykacie brzucha, a on już jest miękki. Można go tak jakby wgnieść, co wcześniej było niemożliwe przecież. Więc ten krok milowy matki w postaci pierwszej nocy, gdy nagle coś, co w ogóle nie istniało w naszym życiu, czyli opieka nad dzieckiem, do której niby się przyzwyczajałyśmy, tak? I te 9 miesięcy, ale do czego się nie da przygotować, to jest jak sen, że nagle 28 lat, czy tam ile macie, jak rodzicie pierwsze dziecko, przecież tego dziecka nie było. Nie było w ogóle tego stanu czuwania, nasłuchiwania, nie było w ogóle tej sytuacji, gdzie właśnie nasłuchujecie, obserwujecie. To jest absolutnie abstrakcyjne. Nie da się tej pierwszej nocy porównać do niczego. I nie dość, że byłam na hormonalnym, oksytocynowym haju, oczywiście też wykończona i zmęczona, byłam w takiej dziwnej derealizacji, jakbym miała taki no bardzo prawdziwy sen, ale jednocześnie wiedziała, że on jest prawdą i że już nie ma od niego odwrotu. Bardzo to jest dziwne. I pamiętam, że wpadałam w taki krótki sen, z którego się nagle sama wyrywałam i się zastanawiałam, a czemu ona śpi? Czemu ona jeszcze się nie budzi na jedzenie? Czemu ona nie płacze? Czy powinnam ją obudzić i nakarmić? Czy to jest normalne, że mijają 2 godziny i ona śpi? I czy ja nie powinnam jej zostawić może w spokoju, bo jest tak samo zmęczona jak ja? Jakby co mam zrobić z bolącym cyckiem? I zapadałam w ten dalszy sen. I znów po 30 minutach się budziłam, bo Helena coś tam mruknęła, czy zaczynała cicho sobie poinkiwać. I czy to już jest oznaka, że jest głodna, czy nie? Czy budzić ją? I znowu wpadałam w sen, z którego oczywiście budził mnie ból brzucha. I tak i ten lęk przed zrobieniem kupy, przed którą oczywiście wszyscy mnie straszyli i stresowałam się tym tylko z tego powodu, a nie przez to, że faktycznie był to jakiś tam problem. I kiedy okazało się, że jest już 8 rano i weszła pielęgniarka ze śniadaniem, pamiętam, że to była owsianka na ciepło, owoce obok i chleb z masłem i szynką i sok jabłkowy. Pamiętam tylko, że Helena dalej spała i ja naprawdę się zastanawiałam, że wszystko jest git. W sensie, czy może spadł jej cukier i to jest jakiś problem, bo też mnie przed tym straszyli. Ale pierwsza noc w szpitalu to jest inne doświadczenie niż pierwsza noc w domu. Ten jeden z kolejnych kroków milowych, z którymi musiałam sobie poradzić. Bo gdy już przeżyłam pierwszą noc w szpitalu, przyszedł problem, bo pierwsze poważne karmienie, kiedy dziecko płacze z głodu i wydaje mi się, że zaraz zemdleje z tego bólu brzucha, ale jednocześnie nie umie złapać piersi, żeby zjeść. No bo jak już mówiłam w odcinku Rzeka Mleka, to nie była łatwa misja. I no, miałyśmy obie spore problemy, żeby skumać, co w ogóle mamy robić i czemu ona nie się jak maluszki na reklamach albo jak na obrazach z Maryją. Tylko się kręci, mi wyrywa, włosy mi łapie, rzuca się dookoła, ja w tym stresie, mleko leci w ogóle nie tam, gdzie powinno. To pierwsze karmienie samodzielne po tej pierwszej nocy było mega stresujące. I jeszcze wtedy, jak byłam w szpitalu, to przyszła ta położna, udzieliliśmy mi wsparcia, no i pomagała na przeróżne sposoby i tam mi, wiecie, pokazywała różne metody. No i to przeżyłam na kapturkach silikonowych, o których wam opowiadałam właśnie w odcinku Rzeka Mleka, więc nie będę rozwijać tego kroku milowego, bo nagrałam o nim cały odcinek, więc przejdźmy do tej pierwszej nocy w swoim mieszkaniu. O kurwa, to jest wybitny krok milowy i też jest tak abstrakcyjny jak noc po porodzie. Bo słuchajcie, noc we własnym mieszkaniu oznacza, że nie ma już przy was żadnego lekarza i żadnej położnej. No nie ma, no jesteście tylko wy i po tych 28 latach nowa, zmieniona rzeczywistość. I ta rzeczywistość w dodatku dość przerażająca, zwłaszcza jak się tam naczytacie gdzieś w internecie o, nie wiem, śmierci łóżeczkowej, czy tam jakichś zachłyśnięciach mlekiem i refluksie i tak dalej. I od tego momentu zaczęło się moje senne piekło. Gdyż nie wiem, czy o tym w sumie mówiłam. Może tak, a może nie. Trafiło mi się tak, że Helena nigdy nie spała w ciszy. Ona zawsze przez sen wydawała takie dziwne dźwięki. Trochę takich westchnień albo jęczenia, takie jakby coś właśnie się śniło, czasem jakichś burknięć, ciągle jakichś takich bąbelków. Dlatego kiedyś porównałam ją do małej świnki morskiej, bo po prostu wydawała z siebie takie popiskiwania. I część dzieci tak właśnie śpi. W sensie tak ma. Oczywiście zgooglowałam cały internet, pytałam o to lekarzy, innych matek, czy tam w grupach dla rodziców. No i faktycznie, no i dosłownie spędzało mi to sen z powiek, bo byłam nieustannie w trybie czuwania. I już prawie zaczynałam mieć halucynacje z niewyspania. Bo co wpadałam w taki mikrosen, to ona mnie z niego wyrywała jakimś swoim burknięciem, bo myślałam, że nie wiem, że się wiecie, w sensie, no, siadałam, sprawdzałam, że wszystko jest w porządku, czy może nie chce jeść i tak dalej. I dlatego wprowadziliśmy wtedy system podziału nocy, że ja spałam w pokoju obok, a mój były partner spał w dużym pokoju z Heleną w dostawce. Jego te pojękiwania nie budziły, no bo był na nie odporny, po prostu potrafił wpaść w tę fazę głębokiego snu, a ja nie. I mało tego, każde jej takie jęknięcie, czy tam stęknięcie, to był dla mojego organizmu sygnał, że trzeba produkować mleko, bo dziecko jest głodne. Więc wyobraźcie sobie, co to powodowało. No miałam taką hiperlaktację, że położna powiedziała, że w ogóle nie widziała w życiu nigdy takiego przypadku. I tu wam chcę polecić fajną rzecz. Taka buteleczka miałam z firmy Lansino, nie wiem, tak się to pisze, Lansino, samo H na końcu. Chyba się to nazywało, taka, nie wiem, ale to była taka butelka, taki pojemniczek z takim nawet sznurkiem na szyję, że można było sobie to zaczepić, który się dało przyssać albo przystawić do piersi, z której po prostu kapało mleko i by się tak, wiecie, gdyby się tak kapało nam na bluzkę, to by się marnowało, a można je zebrać do tego tam pojemniczka. I o, to się właśnie chyba nazywało w ogóle kolektor. Bo to kolekcjonowało pokarm. No, więc kolektor pokarmu polecam. Zabieracie po prostu to, co leci, żeby się nie marnowało. Możecie to sobie zamrozić na czarną godzinę. No, no wybitne. No więc pierwsza noc w domu to była moja walka nad laktacją oraz płacz Heleny nie do opanowania. Bo ja chciałam ją karmić, ona nie umiała chwycić, odsuwała się od piersi. Ja nie wiedziałam, że ona nie umie chwycić, ja po prostu myślałam, że nie jest głodna. I ona szybko zasypiała, chyba też ze zmęczenia po prostu tym jedzeniem, bo bardzo ciężko jej to przychodziło, więc po prostu zasypiała, odcinało ją. Więc ja myślałam, że jej płacz nie jest o głodzie, nie? No bo przecież ciągle chce ją nakarmić i ona ciągle coś tam je i próbuje ssać i odwraca buzię i budzi się z płaczem już chwilę po prostu później po zaśnięciu i wtedy ty myśli, czy to dlatego, że pampers? No nie. A czy ją coś boli? No przecież nie może być głodna, skoro chwilę temu jadła. A może za zimno, a może za ciepło? I ty myśli, skąd ja mam wiedzieć, co robić? Ja mam to dziecko mniej niż 48 godzin. Wszyscy śpią. Nie zadzwonię przecież do lekarza ani do mojej mamy. I ona tak płakała i płakała. I ja oczywiście już po prostu już mam taki, wiecie, dlatego, że mam zryty łeb martwieniem się, no nie tylko tym, że moje dziecko płacze, ale również tym, że na pewno sąsiedzi za ścianą to słyszą i myślą, że katujemy noworodka. Bo tak ten płacz dla mnie wtedy brzmiał, nie? Takie straszliwe wołanie o pomoc. I słuchajcie, ta historia jest trochę śmieszna, trochę straszna. Bo zauważyłam, że przestawała płakać tylko, kiedy dostawała do buzi palec do ssania. Więc ciumkała ten palec. Na chwilę zasypialiśmy wszyscy, a później wyjmowałam jej przez sen ten siny już, fioletowy palec i zaczynała płakać ponownie. I tak w kółko do rana. I jeszcze w aplikacji doszedł alert, że pora chyba nakarmić dziecko, bo tam niby może mu spuścić cukier. Znowu coś o tym cukrze i trzeba je nakarmić. Więc ja po prostu próbowałam ją nakarmić. Ona nie chciała, płakała i ja nie miałam się kogo poradzić. No była to dość dramatyczna chwila dla mnie. Ale była głodna, no. Jak teraz o tym myślę, to zapychałam to wilczo-głodne, przerażone dziecko, no bo nie chciało mojej piersi, nie umiało ssać po prostu. A nie było nikogo, kto mógłby mi z tym pomóc. I jak myślę, że ona płakała po prostu z głodu, ją zapychałam tym palcem, no to czuję się okropnie, nie? Ale nie mogłam zrobić nic wtedy lepiej, bo nie miałam w ogóle żadnej wiedzy. I próbowałam wszystkiego. I noszenia, piłeczki, karmienia, które odrzucała, zmiany pampersa, masowania brzuszka. No stawałam na rzęsach, no i ten pierdolony misz szumiący, co myślałam, że będzie usypiał dziecko w mig. Miałam ochotę go rozszarpać na strzępy, wyjąć z niego te bebechy. A chodziło o głód, no. O to, że moje dziecko nie umiało chwytać brodawki, no bo nie wszystkie dzieci to umieją i to jest mit, że każde dziecko od razu przystawione do piersi zaczyna jeść. I teraz to już wiem i nie mam żadnego poczucia winy, że karmiłam przez kapturki i dziękuję losowi, że trafiliśmy też na położną, która mi je dała i też, że zero oceny mi zaoferowała. Ale ta pierwsza noc mnie przetyrała i dała mi potężny pierwszy atak paniki, że już tak będzie zawsze. Dla pocieszenia powiem, że nie było. Że później wszystko wróciło do normy i Helena następnego dnia nauczyła się powoli jeść przez te kapturki. Co natomiast się nie zmieniło, to chrumkanie, więc spałam w drugiej sypialni, żeby móc zapaść w głęboki sen i po prostu przychodziłam na karmienie. I pamiętam taką scenę, jak ja śpię, a przychodzi babcia Heli i budząc mnie mówi, Asia, nakarmisz? I ja byłam taka wyrwana ze snu i pytam jej, ale co ja mam nakarmić? W sensie, co? Bo autentycznie odcięta, tak wiecie, do granic możliwości, wyrwana ze snu, absolutnie zmęczona. Ja zapomniałam, że już mam dziecko, że już jest po porodzie, że już nie mam 22 lat i jestem bezdzietna, tylko mam 28 i obowiązki żywiciela. Więc to było bardzo dziwne. Więc pierwsza noc zaliczona. Pierwsze karmienie z sukcesem przez kapturki zaliczone. No to teraz, kochani, pierwszy spacer. I teraz ciekawe, bo można w sumie ten pierwszy spacer podzielić na dwa osobne spacery. Więc jest pierwszy spacer bez dziecka i pierwszy spacer z wózkiem. Więc zacznijmy od pierwszego spaceru, czyli bez dziecka. Jest to mega dziwne doświadczenie. Do tego spaceru zachęciła mnie położna i ma być to taka jakaś chyba islandzka metoda na ułożenie w głowie matki, wciąż ogarniętej tymi silnymi hormonami, że tylko ona się umie zająć noworodkiem i że bez niej on po prostu w 15 minut jest w stanie umrzeć. Że trzeba też oddać czy ojcu, czy babci, czy komuś innemu dziecko pod opiekę, żeby nie wpaść w tę kontrolę taką, że tylko my umiemy to dziecko utrzymać przy życiu. A tym samym bierzemy wtedy na siebie wszystko, co tylko się da. Nie prosimy o pomoc, nie akceptujemy tego, że ktoś może coś zrobić inaczej niż my, w stylu zmienić pampersa czy usypiać i wpadamy w to takie zamknięte koło robienia wszystkiemu samemu, nie? No więc okej, powiedziałam, posłucham tej położnej, wyjdę na 15 minut dookoła budynku. No i ubrałam się ciepło. Pamiętam, że ona mi też kazała owinąć sobie szalikiem, bo to było, wiecie, zima islandzka, znaczy wrzesień, no już było bardzo zimno na Islandii, więc kazała mi owinąć sobie piersi ręcznikiem albo jakimś szalikiem, żeby ich nie przeziębić. Co też mi się wydawało dość abstrakcyjne, no ale zrobiłam, stosowałam się do wszystkich jej zaleceń. I wyszłam, nie? I wyszłam na 15 minut dookoła budynku. I jak tylko zniknęłam za rogiem, to poczułam mega dziwne uczucie. Bo to był pierwszy raz od 9 miesięcy, kiedy jesteście dalej niż 10 centymetrów od serca waszego dziecka. No bo ono było w waszym brzuchu od samego początku. Później leżało na was ciągle, jesteście z nim podczas karmienia, jest przyklejony do was podczas noszenia, usypiania i tak dalej. Więc jakby ten dystans odległościowy waszych serc się zmienia i aż tu nagle w ogóle idziecie na ten spacer, I widzicie, tak jak czujecie się trochę jak na Google Maps, nie? Że się porusza ten niebieski punkcik, że przesuwacie się, a jakiś inny obiekt zostaje w miejscu. A jeszcze 48 godzin był w waszej macicy. I ja pamiętam, że jednocześnie czułam coś dziwnego, takiego niepokojącego. W sensie zerkałam na zegarek, a jednocześnie czułam ulgę, że mam chociaż te 15 minut bez nasłuchiwania, czy moje dziecko czegoś nie potrzebuje. I jednocześnie czułam straszną tęsknotę. I ten czas mi się bardzo dłużył, bo już chciałam wrócić i wąchać tę skórę i dotykać tych uszu i tych śliskich włosków. Ale jednocześnie czułam ulgę, że mogę pobyć sama na powietrzu i posłuchać ptaków i tego, jak chrupią pod nogami liście. Jak jest cicho. To było wspaniałe. Ale miałam na twarzy tak dziwną minę, że aż zrobiłam sobie wtedy, pamiętam, zdjęcie. I to była taka mina pytająca, o chuj to chodzi w ogóle? Co to jest za dziwny moment w moim życiu? A teraz drugi moment. Czyli pierwszy spacer z wózkiem. Ja nie wiem, czy ja jakoś to emocjonalnie przeżyłam. Chyba właśnie nie. Mało z niego pamiętam. Nie wiem, czy to było jakieś ekscytujące. Jeszcze wtedy Helena miała w nosie, czy już w wózku jest, czy na rękach, co oczywiście się zmieniło później. Ale co myślę o spacerach w ogóle? Już nawet nie o tym konkretnym pierwszym, ale o pierwszych, to tę całą listę rzeczy, którą trzeba ze sobą zabrać. Te pampersy, mokre chusteczki, podkład taki, żeby tam mieć na czym dziecko położyć, tetrowa pieluszka, czy tam jakaś inna szmata, wkładki laktacyjne, nakładki do karmienia, jak was los tak pokarał, jak ja, mnie, żeby zawsze to ze sobą nosić. Ale jednocześnie zawsze pakowałam ze sobą lęk, że co, jeżeli ja będę musiała ją nakarmić gdzieś na ławce w tej islandzkiej pizgawicy z tym wiatrem. Jak ja wyjmę z tej zimowej, spod zimowego płaszcza i spod tych czterech warstw wełny te piersi i co jak ona się przeziębi? Albo jeszcze gorzej, przeziębi mi się dziecko. A co jak wyjdę na spacer i ona się obudzi głodna i ja zapomnę tych nakładek do karmienia, a ona bez nich nie potrafi jeść. Więc z tego powodu moje spacery były żwawe, powiedziałabym energiczne, na krótkie dystanse raczej, bo samo przygotowanie się do nich oraz ubranie niemowlęcia na islandzką zimę było dla mnie stresujące. Kolejny milestone to było dla mnie zostanie z dzieckiem samej. I to jest, no to jest duża rzecz, tak na serio, że zostanie z niemowlakiem sam na sam, pierwszy raz, niesamowicie mnie stresowało. Tak mnie to stresowało, że chyba zadzwoniłam do mojej mamy i byłam z nią na kamerce cały czas, bo tak się bałam. Nawet sama nie wiem czego, chyba niczego konkretnego, ale nie chciałam po prostu się czuć sama. Więc potrzebowałam jakiejś choćby pozornej czyjejś obecności. Więc z tego powodu często dzwoniłam do przyjaciółek, do mamy, pokazywałam dzidziusia, no bo oczywiście była pandemia i nikt nie mógł przyjechać. Ale pamiętam, że czułam też ogromną satysfakcję, jak zostawałam sama. I nie wydarzało się nic złego. I umiałam sama zmienić pieluszkę, umiałam sama nakarmić, słuchałam sobie w międzyczasie czyjegoś hola ze sklepu Kik na YouTubie, umiałam wziąć prysznic, oczywiście w 2,5 minuty, nie? Z nieustannym wrażeniem, że dziecko płacze, ale jak gasiłam wodę, żeby to sprawdzić, to jednak nie płakało. I później znów jak włączałam wodę, to znowu słyszałam, że płacze. I co ciekawe, mam to do dziś. Nawet jak jestem u Natalii w Warszawie, a Helena ma 3,5 roku i jest w Reykjaviku. Słyszę płacz dziecka, kiedy leci woda pod prysznicem. W każdym razie pierwsze zostanie z dzieckiem w domu i takie przypięcie sobie plakietki do klapy płaszcza z napisem superhero, kurwa, dałam radę. Było na mojej rodzicielskiej drodze, myślę, że bardzo dużym granicznym przeżyciem i dużym osiągnięciem. Pamiętam, że niewiarygodne to dla mnie było, jak matki są w stanie zajmować się jednocześnie dzieckiem i na przykład wywiesić pranie i jeszcze zrobić obiad. Później się okazało, że nie trzeba wszystkich tych rzeczy robić naraz. Wow, Sherlock, nie trzeba tych rzeczy robić naraz. Można je robić po prostu jednego dnia, a drugiego. Nie trzeba się tego samego dnia myć i jest to absolutnie zbędne. Może są ludzie, którzy to potrafią. Ja do nich nie należałam. Więc wystarczało mi tylko to, że po prostu byłam z dzieckiem i nie poddawałam się zmęczeniu w związku z wiecznym, po prostu słuchaniem tego, czy dziecko czegoś nie potrzebuje. No więc byłam bardzo zadowolona, jak udało mi się na przykład zjeść kanapkę, bo wydaje mi się, że to nie chodziło o to, że ja nie miałabym czasu sobie czegoś ugotować, tylko miałam taką blokadę w głowie. Wydaje mi się, że to było z tym związane, że ja po prostu myślałam, że ja mogę się, znaczy też mam ADHD, nie? I ja uważam, że to po prostu jest jedna rzecz naraz, którą ja mogę robić, bo jak robię kilka rzeczy naraz, to po prostu się zawsze nie udaje i kończę jakimś niepowodzeniem. A na przykład znacie taki milestone, jak wyjście z dzieckiem pierwszy raz w miejsce publiczne? Jak o tym myślę, to mam ciary, bo już samo wyszukowanie się z domu na spacer zajmowało mi 30 minut, a wyjście z dzieckiem w wózku do sklepu, żeby się obudziło i zaczęło się drzeć od tych jarzeniówek, albo bo mu się zrobiło za gorąco w tym sklepie, albo na przykład wyjście do kawiarni. O, to jest świetny przykład, no. Widziałam te wszystkie mamusie, nie? Wychillowane zawsze w tych kawiarniach, zostawiające dzieci w wózkach przed wejściem. No i stąd jest ta taka kultura, powiedzmy, kawiarniana, no i te matki tam z tymi dziećmi zostają przed wejściem. Oczywiście w ogóle zero lęku, że ktoś pomyli wózek i zawierze wam wasze dziecko, skoro 80% Islandek ma po prostu wózki bugabu. W tym ja też miałam, więc ja myślałam zawsze, że ktoś mi go ukradnie z dzieckiem w środku, bo pomyli go ze swoim. No ale pamiętam to. W sensie wizyta w osiedlowej kawiarni albo te odwiedziny Anetki w pracy w Muzeum Kjarvala. I to było dla mnie takie wydarzenie, jakbym była Kate Middleton tuż po urodzeniu dziecka, że cała obsługa przychodziła zajrzeć do wózka i zobaczyć, jak wygląda to dziecko już po drugiej stronie brzucha. To dziecko, które widzieli 9 miesięcy ukryte w tej mojej macicy, że ono się zmaterializowało i można zobaczyć, że istnieje naprawdę. Więc pierwsze wyjście do miejsca publicznego to była bardzo duża radość, bo też romantyzowałam sobie to bardzo. Mi się wydawało, że to będzie takie wspaniałe, tak sobie iść do knajpy z noworodkiem i się móc napić kawę, patrząc na innych ludzi. I świat zupełnie inny od mojego obecnie, nie? W którym nikt się nie skupia na tym, czy mleka ma za mało, czy za dużo, jaki jest kolor kupy. Tylko ludzie rozmawiają o pogodzie, o pracy, o nowym polityku na arenie rejkiewickiej. No ale oczywiście czekałam na jedzenie jakieś 40 minut, podczas których Helena zrobiła się głodna i jak przyszło jedzenie, to musiałam ją karmić i zjadłam po kolejnych 20 minutach zimne. Ale to i tak był najlepszy burger z frytkami, jakiego jadłam w życiu. Otoczona po prostu innymi twarzami niż te, które znam. Po tygodniu spędzonym w domu, bo była brzydka pogoda. Absolutnie wybitne doświadczenie. Nie wkurwiły mnie zimne frytki, nic mnie nie wkurwiło. Nawet jak Helena płakała, to się cieszyłam wyjściem. Wspaniałe to było. I jak myślę jeszcze o takich wielkich wydarzeniach dla mnie jako matki, to jest to oczywiście zakończenie karmienia piersią. I ja chyba nie opowiadałam o nim w podcaście, bo wydawało mi się to jeszcze chyba zbyt świeże. Ale opowiem o nim teraz. A więc niestety, u mnie nie była to jedna z tych historii, które się robi, wiecie, w jeden dzień i później się chwali wszystkim dookoła, jakie to nasze dziecko jest genialne i idealne i zaakceptowało odebranie mu z dnia na dzień tej heroiny w postaci ciepłego mleczka pełnego cukru i tłuszczu, najadającego nasz brzuszek jak taka idealnie puszysta pizza pan, 4 sery i jeszcze z serem w brzegach, nie? Że to tak mi się wydawało, że jak patrzyłam na Helenę, jak już tak się najadła mleka i łapała tę taką odcinkę, to ja tak wyglądam, jak zjem właśnie tę pizzę, 4 sery, pizza na cieście pan z serem w brzegach. Dokładnie. I słuchajcie, no Helena nie powiedziała do mnie wtedy pełnym zdaniem: mamo, dziękuję ci za tę przepiękną drogę, dziękuję ci za ten heroiczny czyn, za każdą nieprzespaną noc, za walkę o laktację. Dziękuję, mamo, żegnaj mleczko, a teraz idę spać, dobranoc. No nie powiedziała tak. A już miała 18 miesięcy, przecież mogła już mówić to nawet w 4 językach, gdyby była tym dzieckiem z mitów internetowych. Ale o takich perfekcyjnych dzidziusiach słyszałam i zalewała mnie wtedy z zazdrości krew. I z takiej niesprawiedliwości chyba, ale też wiecie, chyba z wkurwienia, że niektóre matki po prostu nie mogą zamknąć japy. I widząc, że inna matka ma trudność, zamiast skupić się na niej i powiedzieć: słuchaj, no widzę, że to jest dla ciebie trudne doświadczenie, bo to jest duża rzecz. Zakończenie takiego etapu to jest duży w ogóle ładunek. No u mnie to wyglądało inaczej, ale to nie jest teraz istotne. Weź powiedz mi, jak ja ci mogę pomóc, jak cię mogę w tym wesprzeć. Bo wystarczyłoby po prostu wysłuchać. Nie trzeba od razu się... Wiecie, nie trzeba od razu pokazywać, znaczy nie, no, nie trzeba brać na siebie tej przewagi pokazywać, że moje to zupełnie inaczej. I niektóre matki nie mówią tak, jak ja bym powiedziała, czyli że jak mogę ci pomóc, tylko mówią: ojej, a wiesz co, bo mój, nie wiem, Bartuś, wiesz co, mój Bartuś to po prostu w jedną noc się przestawił i w ogóle pogłaskał mnie po piersi i powiedział: papa, mleczko, i od razu poszedł spać, wiesz, i może spróbuj po prostu być spokojniejsza przy nim? Bo dzieci wyczuwają nerwy, nie? No on to jest, wiesz, mój to jest taki aniołeczek, no a twoja to ma zupełnie inny charakter i więcej się złości, więc może też wyczuwa tę twoją złość. No w każdym razie ja nie miałam żadnego problemu, u nas to w ogóle było fantastycznie i no nie wiem, jak mam ci pomóc. No więc ja się wtedy musiałam opanowywać, żeby nie skończyć w kryminale i nie zdzielić takiej mało empatycznej matki po twarzy, co wynikało oczywiście z hormonów. A z czego innego? No, przecież nie zachowuje się tak normalnie. Ale też z ludzkiej, w sumie chyba normalnej złości na to, że ktoś chce ze mną rywalizować. Oczywiście w konkurencji, która w ogóle nie zależy ode mnie, tylko od loterii genetycznej. Jakbyśmy się miały, wiecie, pojedynkować na wiedzę o bagnach albo o turbinach wiatrowych, to ja bym kurwa wygrała. Ale nie wygrywałam z tym, że moje dziecko nie było takie łatwe w odstawieniu od piersi. Jak się później okazywało, nawet te matki, które mówiły, że ich dzieci się tak perfekcyjnie od tej piersi bez żadnego buntu odstawiły, ojcowie mieli zupełnie inne zdanie. I okazywało się, że wszystkie dzieci w jakiś swój sposób jednak wyrażają sprzeciw. I nie jest to dla nich aż tak po prostu, wiecie, nieistotne, jeżeli dziecko wcześniej było przyzwyczajone do tego, że cały czas to mleko piło. No tak czy siak, to było trudne. Przede wszystkim najpierw fakt, że odstawiłam Helenę od mleka, jak miała 18 miesięcy. A co ważne dla zarysowania tła, moja córka nie umiała zasnąć w żaden inny sposób niż ze mną, leżącą koło niej na łóżku. Ona z piersią w buzi, a ja sztywna jak marzanna na wiosnę, nieruchoma, na kiju, modląca się, żeby już tylko móc wyjść w spokoju, nie budząc jej. No i jeżeli ktoś miał tak jak ja, ten wie, że jak dziecko umie zasypiać tylko w ten jeden sposób, żaden inny, ani w chuście, ani w wózku, ani w samochodzie, ani na piłeczce, ani to macie przejebane. A przynajmniej ja tak miałam. Bo oznaczało to, że nie mogę wyjść w domu w godzinach, w których wypadały albo mogłyby wypaść drzemki. Oznaczało to też, że nie możemy my wszyscy wyjść z domu w okresie wypadnięcia drzemki, bo w sklepie, w muzeum czy na spacerze ja nie wyjdę na pompowanego materaca i nie położę się z córką na środku usypiając ją. Więc najpierw oczywiście zgodnie ze sztuką odstawiania tego mleka od piersi ograniczyłam podaż mleka w dzień. Odwracając jej uwagę od piersi, czy podając bidon, jak chciała zaspokoić pragnienie, albo nosząc i lulając. No, jeżeli chciała się piersią uspokoić czy skomfortować, no to wtedy też starałam się ją wygłaskać, wiecie, przytulać, ale mówić spokojnym tonem, że teraz nie będzie mleczka. Więc zdarzały się jednak oczywiście niezadowolenia małe i duże, komunikowane głośno i dosadnie. I trzeba je było przeżyć. Empatycznie tuląc, głaszcząc, no i oczywiście rozumiejąc, że coś, do czego przyzwyczailiśmy dziecko przez tyle miesięcy, stało się dla niego tak ważną formą bliskości, ale no też zaspokojania wielu fizjologicznych potrzeb, nie tylko jedzenia, tak mocno wpływającą w ogóle na układ nerwowy, że no przykro mi, no podobno haj, jaki dostaje dziecko po najedzeniu się mleka mamy, porównywalny jest z levelem przyjemności narkotykowej, no i tak samo uzależnia. O, zerwanie plastra. Takie mocne. I odstawienie w dzień można było zrobić powoli, nie? I ja to zrobiłam. Więc rezygnowałam z jednego karmienia dziennie, jakoś tak w skali co kilka dni. No i tak mi się jakoś udawało. Z tego co pamiętam, też nie miałam jakiegoś dużego problemu z zastojami mleka. Może sobie raz kompres musiałam zrobić. No bo gruczoły też muszą się przyzwyczaić, że od teraz mogą już trochę sobie wziąć wolne i trochę już mniej produkować. No ale nadszedł kiedyś ten jeden wieczór. Pamiętam go, bo był przepiękny i była wtedy spektakularna zorza na niebie, którą oglądaliśmy z Heleną, żeby podziwiać ten piękny spektakl. I ja wtedy poczułam, że to jest dziś. Że to dzisiaj już nie ja ją położę spać, tylko ojciec Heleny, a co za tym idzie, musi iść spać ona bez mojej piersi w buzi. I jak myślę o tym teraz, to była zbyt spontaniczna chyba decyzja. Wydawało mi się, że byłam gotowa, ale jak zobaczyłam, z czym się będziemy mierzyć i nie wiedziałam przez jak długo, to pamiętam, że zwątpiłam na chwilę. I no nie miałam nigdy problemu z na przykład odstawieniem od smoczka, no bo moja córka nigdy smoczków nie pokochała. Miała je centralnie w dupie. Ale wiem, że są rodzice, którzy mają w tym temacie absolutny dramat i stąd widzi się nawet trzylatków memłających smoczek, już mówiących pełnymi zdaniami. I pamiętam płacz Heleny tamtego wieczora i tamtej nocy. Pamiętam noszenie jej na rękach, uspokajanie tym delikatnym głosem, bujanie. Takie po prostu bycie przy niej podczas tej straty. I było to bardzo trudne. To było tak trudne, bo wiedziałam, że to jest i dla mojego dobra, i dla jej dobra, że tak musi być i że już pora, że już nie chcę dłużej, bo już jestem zła i sfrustrowana i w kółko śpię na jednym boku i wiedziałam, że ona też będzie lepiej spać, bo będzie mogła zasnąć z kimś innym też oraz wiedziałam, że wkrótce muszę już wrócić do pracy, która też wiedziałam, że będzie się wiązała z wyjazdami do Warszawy i po prostu jak każda matka w którymś momencie chciałam odzyskać chyba też swoje ciało. Tak mi się wydawało, że to błyskawicznie odda mi moje poczucie ciała, jakąś taką jednolitość z nim. Nie umiem tego opisać, bo nigdy później już tak nie miałam, że czułam to, że ciało moje nie należy do mnie jest to bardzo jakieś takie metaforyczne i metafizyczne uczucie, no nie wiem, ale pamiętam, że w którymś momencie już mnie to bolało, że mam ciało, które jest dzielone przez już 27 miesięcy z innym organizmem. I tamta noc była bardzo trudna, bardzo trudna. Bo jednocześnie wiedziałam, że robię to dla siebie i bardzo tego potrzebuję, ale z drugiej strony widziałam, że ona tak bardzo płacze, że domaga się tego, co ją uspokajało, co wiedziała i dawało jej poczucie bezpieczeństwa, że zawsze to dostaje. I co przecież ma nadal na wyciągnięcie ręki. I w tamtej sytuacji oczywiście też miałam taką zabudowaną bardziej koszulkę, nałożyłam specjalnie, żeby też nie widzieć, nie pokazywać jej tych piersi i tak dalej. No to było trudne. No. I jeżeli mogłabym coś poradzić tym z was, które będą w podobnej sytuacji, sporo zależy od taty dziecka. Bo ja sama bym tego nie ogarnęła. Już jedno to psychologicznie w ogóle w związku z dzieckiem, ale psychicznie z jakimś takim poczuciem chyba winy, że to dziecko płacze i wy torturujecie to dziecko, bo ono płacze. A tak nie jest. No, dziecko będzie płakać jeszcze setki razy w swoim życiu. Ale to, co my możemy zrobić, to będzie tragedia, jeżeli my nie będziemy tego dziecka wspierać, kiedy ono będzie płakać i będziemy mówić nie płacz, nie wiem, tam szarpać nim, cokolwiek, jakby stosować jakąkolwiek przemoc, kiedy dziecko płacze. Ale kiedy dziecko płacze i przeżywa stratę, również stratę tego, że zabraliśmy mu mleko, to jedyne, co możemy zrobić, to w tym smutku dziecku towarzyszyć odważnie. Wiem, że niektórzy wybierają takie metody, jak jakaś metoda na zniknięcie, że wyjeżdża się na przykład na 2-3 dni gdzieś, a z dzieckiem zostaje wtedy inny opiekun i dziecko ma niby w tym czasie odzwyczaić się od mleka i nie chcieć piersi, kiedy mama wróci. Ja nie chciałam tak robić. Od razu w ogóle nie mieściło mi się to w głowie, że ja bym mogła coś dzięki temu, że łatwiej by mi było przez to. Wiedziałam, że to nie będzie opcja. Bo chyba też to by się wiązało z jakąś taką utratą kontroli, może tak uczestnictwa w tym, żebym miała kontrolę nad tym, jak ona sobie radzi z tym i tak dalej, więc myślę, że to też z tego wynikało, nawet nie, że z lęku jakiegoś. Tylko, nie wiem, nie wyobrażam sobie, że miałoby mnie nie być podczas tak trudnych chwil w życiu córki. Nie? Nie mówię, że każdy ma tak zrobić jak ja, tylko, że to była moja droga po prostu. I że czułam, że muszę być przy niej w tych trudnych chwilach. Bo to jest mój obowiązek. Ja jestem jej matką. I jak ja mam dźwigać poważniejsze później problemy w życiu jej, jeśli nie przejdę wcześniej treningu na tych mniejszych, w stylu właśnie odstawienia od mleka. No i dobra, no pierwsza noc to był płacz. Rzucanie bidonem z wodą, ale też uspokajanie noszeniem. I powtarzanie jej do ucha, że wszystko jest dobrze, że nie będzie więcej mleka, ale jest mama, że nic złego jej nie zagraża, że jest bezpieczna, że może dostać mleko owsiane, jeśli ma ochotę do ssania, w sensie, żeby miała jakąś tam butelkę jeszcze. No ale no, nie miała ochoty na to mleko. Słuchajcie, był to bunt, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Ale każda noc się w końcu kończy. I ta też się skończyła. W dzień problemu z jedzeniem nie mieliśmy. Jadła wszystko, co podawaliśmy, ale jak przyszedł wieczór, to znowu się zaczął bunt. I znowu zaczęło się domaganie mnie, żeby to mama usypiała, bo mama ma mleko. I kurwa, no powiem wam, że targowanie się z dzieckiem, że mama może być, ale już nie na starych zasadach, jednocześnie zachowywanie olbrzymiego spokoju, podczas gdy już macie ochotę walić głową w mur. Należy się nam za to medal, no. To była doskonale urządzona współpraca, bo trzeciej nocy Helena już wiedziała, że nie ma mleka w nocy, tylko jest woda. I że to tata usypia dziecko, a nie mama. I że jest wprowadzona jakaś tam nowa zasada. I co prawda, okej, no trudniej było ją uśpić ponownie, kiedy się rozbudzała w nocy. Ale kiedy w końcu już zasypiała, to snem takim głębszym i dłuższym. Więc wprowadziliśmy porządne kolacje, wyciszanie przed snem, rytuał usypiania właśnie przez tatę. Jeżeli ktoś spytałby się mnie o radę, to powiedziałabym, nic nie będę radzić, bo się na tym nie znam. Ale jak matka matce, mogę powiedzieć, że najważniejsza w tym cierpieniu jest współpraca i obecność. Wzięcie na barki po prostu tego smutku, tego małego człowieka, nazwanie go, nie unikanie go i nie odwracanie wzroku ani niczyjej uwagi, tylko trwanie w tym i zachowywanie spokoju, że to nie jest koniec świata, że teraz się nie kończy spokój, ani nie fundujemy dziecku traumy. Trudne to by było wtedy, gdyby odebrać dziecku mleko przemocą, nie wiem, porzucić je na jakiś czas, ignorować, zostawiać na wypłakiwanie samemu w łóżku. No to by było faktycznie szkodliwe, ale jeżeli bierzemy na klatę fakt, że jest trudno, że jest dramat, że są krzyki, że jest jakieś niezadowolenie i złość i ból i tak dalej i jesteśmy w tym czasie przy dziecku, nawet kiedy nas kopie z bezsilności, to jest miara prawdziwego rodzicielstwa, takiego odważnego i obecnego. I każdy z nas chciałby mieć taką osobę, która nie opuszcza nas, kiedy cierpimy najbardziej na świecie. I dla naszych dzieci to my jesteśmy przecież tą osobą. Helena nie pamięta nocy odstawienia od piersi, sprawdzałam to. W ogóle wkracza też już w czas, kiedy zaczyna zapominać wczesne dzieciństwo. Ale coś, czego nie zapomniała, to słuchajcie, przyjemność grzebania mi w dekolcie. Bo mówi wtedy, że tam, mamo, ty jesteś bardzo milutka i mięciutka. I widać, że to nadal daje jej poczucie bezpieczeństwa, bo zasypia z ręką w moim kołnierzu i pozwala mi na to. To jest jeszcze taki pomost, wiecie, bezpieczeństwa, jakiejś bliskości między nami. I to jest jeszcze moment, kiedy jest bardzo malutka i za jakiś czas powie pewnie, już mamo, nie musisz mnie usypiać, poczytam sobie Harry'ego Pottera, a później powie, idę spać do koleżanki. I nie będzie już potrzebowała tej ręki. Już nie będzie miała tak, że ze mną podczas zasypiania będzie miała ten słodki punkt styku. Więc doceniam każdy wieczór, kiedy ją usypiam. I tak jak doceniam wtedy też każdy wieczór, w który nie musiałam jej usypiać. I mogłam na przykład spotkać się na kolację z Anetą, czy zresetować trochę głowę od rodzicielskich tematów, wyjeżdżając na 2 dni. Wrócić trochę do bycia Asią. Asią, a nie Asią mamą. A później wrócić do domu i znowu być w swojej domowej roli. I to oczywiście nie są wszystkie kroki milowe, jakie miałam ze sobą jako matka. Jest przecież jeszcze pójście do żłobka, pierwszy tydzień w całości z dzieckiem w opiece naprzemiennej, pierwsza duża opanowana choroba, jakaś pierwsza samotna podróż samochodem i tak dalej. Więc postaram się za jakiś czas dograć te właśnie opowieści. A co najlepsze pewnie przede mną, jak i przed wami jeszcze tyle kroków milowych. I co ciekawe, każda matka będzie miała inne. I ten odcinek myślę, że będzie też fajną pamiątką dla Heleny, jak będzie duża i będzie mogła sobie posłuchać o tym, jak wyglądały jej pierwsza noc w domu, albo jak wyglądało jej pierwsze wyjście do restauracji. To są, myślę, słodkie anegdoty, o których ja pewnie już zapomnę za te 10 lat, a ona będzie sobie mogła, mając lat 13,5, odtworzyć ten odcinek podcastu i będzie to fajna taka, mój zamknięty głos, chory, w takiej kapsule czasu dźwiękowej i będzie mogła sobie trochę coś o swoim dzieciństwie posłuchać. Zachęcam was również do refleksji, ile już wam się udało jako matkom, ile dram opanowałyście, ile jakichś nierozwiązywalnych sytuacji rozwiązałyście, ile pożarów zgasiłyście, ile razy towarzyszyłyście swojemu dziecku w końcu świata, a ile razy się stałyście bohaterkami, bo naprawiłyście niedziałającą zabawkę, zmieniając w niej baterię. Więc zróbcie sobie taki rachunek sumienia i pomyślcie o sobie dobrze. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku 5.20. Pa!